Wydawnictwo Znak Koncept prezentuje Felicia Kingsley. To nie jest kraj dla singli. Przełożyły Marta Magdalena Borkowska i Aleksandra Kondrat. Czytają Agata Góral i Jakub Kamieński. Nic tak nie rozkręca interesów jak przemyślane małżeństwo. Jej królewska wysokość, królowa matka, Elżbieta Bowes-Lyon. Nie przykładam wielkiej wagi do tego, co ktoś mówi o małżeństwie, oświadczyła pani Grant. Jeśli deklaruje swoją niechęć, to moim zdaniem dlatego, że nie spotkał jeszcze właściwej osoby. Pastor Grant ze śmiechem gratulował pannie Crawford, że ona przynajmniej nie czuje awersji do tego stanu. O tak, i wcale się tego nie wstydzę. Małżeństwo jest dla każdego, jeśli jest to małżeństwo odpowiednie. Nie jestem za tym, żeby się daremnie poświęcać. Trzeba wychodzić za mąż wtedy, kiedy można wyjść za mąż z korzyścią. Jane Austen, Mansfield Park. Tłumaczenie Anna Przedpełska-Trzeciakowska. Prolog. Eliza. Panuje powszechne przekonanie, że każdy majętny kawaler z pewnością szuka żony. Nie żyjemy w Hertfordshire w roku 1812. Belvedere in Chianti to mała mieścina licząca sobie 3200 mieszkańców, położona na pograniczu dwóch prowincji, Florencji i Sieny. I mamy XXI wiek. A przynajmniej tak wynika z kalendarza, choć niektóre rozmowy zdają się temu przeczyć. Na przykład ta tocząca się w piekarni, jak każdego ranka wypełnionej lokalnymi gospodyniami, w którą mimowolnie zostaje wplątana Eliza Benetti. Kiedy przyjedzie? Pyta Giulioli Fiorella. Ile ma lat? Dopytuje się Viola. Muszę natychmiast powiedzieć o tym mojej Sarze, wykrzykuje Angela i wychodzi tak szybko, że prawie przewraca mnie i moją mamę. Och, przepraszam, nie zauważyłam was. Witaj, Pietro. Mogę jak zwykle prosić dwa bochenki? Mama zwraca się do piekarza, który z rozbawieniem przysłuchuje się pogawędce. A któż to do nas przybywa? Czyżby nowy proboszcz? Jest ciekawska jak pozostałe kumoszki. I gdy dzieje się coś nowego, chcę o tym natychmiast wiedzieć. W naszym miasteczku, w którym nigdy nic się nie dzieje, nawet to uchodziłoby za sensację, o której rozmawiano by jeszcze przez wiele dni. Jaki tam proboszcz? Odkąd wnuczka Kateryny zbałamuciła ostatniego, diecezja nie wyśle do nas księdza poniżej 50. Następny, który obejmie parafię, będzie potrzebował raczej opiekunki niż gosposi. W Belwedere żaden kawaler nie jest bezpieczny. Nawet ci w sutannach nie mogą spać spokojnie. W miejscu, gdzie wybór ogranicza się do garstki nieżonatych panów zbliżających się do emerytury, nie obowiązują żadne świętości. Wszystkie matki, babcie, ciotki i córki rozwinęły u siebie precyzyjny radar pozwalający im namierzyć potencjalnego męża w promieniu nawet kilku kilometrów. Moja rodzicielka nie jest tu wyjątkiem. Don Marcio, świeżak po seminarium, wytrzymał u nas 4 miesiące. Greta, wnuczka Kateryny, adorowała go tak intensywnie i tak obficie dokarmiała papardelle z dzikiem, że w końcu wpadł w jej sidła. No to kto to jest? Ktoś ważny? Pyta zaciekawiona mama. Co mnie podkusiło, żeby jej obiecać, że przywiozę jej sprawunki na wespie? Jak to? Viola aż podskakuje. Kto jak kto? Ale że wy nic nie wiecie? Gianni, notariusz, udał się właśnie po hrabiowskiego krewniaka, który ma odziedziczyć posiadłość. Ach, to dlatego myślały, że coś wiemy. W końcu mieszkamy i pracujemy w posiadłości Le Gigele. Hrabia Umberto Ricasoli umarł miesiąc temu. Jego męczącą, wypełnioną nieróbstwem egzystencję w wieku 56 lat przerwał zawał serca. A my, personel majątku, czekamy na instrukcje od spadkobierców, którzy jeszcze się nie pojawili. Pierwsze słyszę, odpowiada urażona mama. Pojechał do Ricasoli w Poggio a Caiano? Hrabia Umberto nie miał dzieci i Gianni poszukuje jego najbliższych krewnych. W Toskanii roi się od Ricasolich Guicciardich, więc jeśli chodzi o spadkobierców, zdecydowanie jest w czym wybierać. Moja szwagierka mieszka w Poggio i nic mi nie powiedziała. Może pojechał do tych z Ponta Sieve? Zastanawia się głośno Giliola. W Pizie też jest od groma Ricasolich, dodaje Fiorella. Lepszy nieboszczyk w domu niż pizanin na progu, wykrzykuje Duccio, lokalny aptekarz, który właśnie wchodzi do piekarni, zostawiwszy rower na chodniku. Dzień doberek, kumoszki. O czym to się gwarzy? Kim jest ten biedak, który przybywa z Pizy? Któryś bratanek lub siostrzeniec hrabiego. Ma odziedziczyć Le Gigile, ale nikt nie wie, który to, wyjaśnia Pietro. Ależ z jakiej Pizy? Wykrzykuje Duccio. Ja tam wszystko wiem. Powiedziała mi Fernanda, sąsiadka Gianniego, kiedy przyszła pomaść na modzele. Co do tego, że Duccio wie, nie ma wątpliwości. Tu ludzie zwierzają się farmaceucie ze wszystkiego. I to dosłownie. No to gadaj, kto to taki? Piszczą chórkiem polujące matki. Duccio, któremu schlebia fakt, że wzbudza takie zainteresowanie, przechadza się dumnie po piekarni w swoim białym fartuchu. To prawnuk starego Lanfranca Ricasolego, tego, co mieszka w Londynie. Lanfranco był ojcem Umberta i poprzednim właścicielem posiadłości. Syn jego wnuczki, Eleny. Słowa Duccio zaskakują mnie do tego stopnia, że robię krok do tyłu. Masz na myśli Carletta? W rzeczywistości ma na imię Charles. Jego matka, Elena Ricasoli, poślubiła angielskiego handlarza tkaninami, Richarda Bingleya. W dzieciństwie razem z siostrą bliźniaczką co roku spędzał lato w posiadłości swojego stryjecznego dziadka. Oczywiście, potwierdza Duccio. Gianni wczoraj wieczorem wyleciał samolotem z Florencji. Wyciągam rękę po torby z chlebem, ale w tej samej chwili oblega mnie horda wesołych kumoszek z Chianti. Czyli ty go znasz? Jest przystojny? Pyta Giliola. Bogaty? Chce wiedzieć Fiorella. Elegancki? Spragniona szczegółów Angela, która zdążyła już wyjść, ponownie pojawia się w drzwiach. Jak już wspomniałam, w Belwedere wystarczy, że zawieje testosteronem, a kobiety włączają radar. Właściwie to od lat nie mamy kontaktu. Próbuję opuścić grząski grunt, na który sama wyszłam. Miejmy tylko nadzieję, że nie woli chłopców, bo panie obejdą się smakiem. Żartują Pietro i Duccio. Jeśli jest homoseksualny, to niech już lepiej siedzi w tym Londynie, stwierdza Viola. Nie będziemy tracić czasu. Z tego, co pamiętam, Carletto wcale nie był homoseksualny, przynajmniej 15 lat temu. Mariano, Giliola ciągnie moją matkę za rękaw, bądź tak miła i powiedz nam, kiedy przyjedzie. Powiedzieć? Mama udaje, że nie rozumie, choć doskonale wie, czego chcą. Po co? Żebyśmy mogły pod jakimś pretekstem przyjechać do Le Gigile i się z nim spotkać. Świetny pomysł, komentuje Fiorella. Moja Paola upiecze mu cantucci. Słynne cantucci Paoli lepiej znane jest jako żelbetonki. Ja każę mojej zrobić ptysie, wtóruje jej Angela. Najwyraźniej załączył im się tryb przez żołądek do serca. Ale bardziej w tym sensie, że jeśli kawaler nie zaprosi ich córek na randkę, wyrwą mu serce gołymi rękami. Och, wam to tylko fiu bździu w głowie. U nas się pracuje, nie mamy czasu na takie głupoty. Mama usiłuje się wykręcić. Jak ją znam, nie ma ochoty dzielić się z nimi tak cenną informacją. Prosimy, Elizo, powiedz mamie, żeby to dla nas zrobiła. Mariana, a ty nie bądź taką egoistką, domaga się Viola. Przekonam ją, kłamie na odczepnego, świadoma, że jeśli się nie zgodzę, nigdy mnie stąd nie wypuszczą. Dzięki. Gdy wychodzimy, mama bierze mnie pod ramię i z zamyśloną miną szepcze mi do ucha. Nie puszczaj pary z gęby. Musimy natychmiast wracać i wysprzątać cały dom, pod meblami też. Naszykować główną sypialnię, upiec dwa ciasta, nie, lepiej trzy. I musimy powiadomić Giadę, niech zrobi sobie fryzurę. A jej koronkową sukienkę, tę, która podkreśla oczy, trzeba wyprasować. Ty też, Elizo, zrób coś ze sobą, choć raz się ładnie ubierz. Mamo, proszę, chociaż ty nie zaczynaj, wzdycham. Gdy jesteśmy już jedną nogą na zewnątrz, podfruwa do mnie Fiorella i potajemnie wciska mi w rękę zwinięte w rulon 10 euro. Powiadom mnie jako pierwszą, rzuca i mruga do mnie porozumiewawczo. Nie, dłużej tego nie zniosę. To nie dla mnie te matrymonialne spiski. Wskakuje na moją niebieską Vesperali i nie zapinając kasku daje gaz do dechy. Trzaskająca rura wydechowa wypluwa z siebie chmurę szarego dymu. W powietrzu rozchodzi się zapach spalonego oleju. Święta Zyto, oczadziała! – krzyczą starsi panowie, okupujący stoliki przed barem Maria. Durna, nie wzięłaś chleba! – woła mama z progu piekarni. Ja jednak ani myślę zawracać.
Rozdział pierwszy. Michael. Mam nadzieję, że to ważne, skoro kazałeś mi przybiec tu z biura, jakby się paliło. Tak, witam Charlesa, mojego najlepszego przyjaciela, gdy dołączam do niego na bieżni. Na litość boską, jest sobota, zrelaksuj się trochę. Jest sobota? Pytam oszołomiony. Jesteś tak uzależniony od pracy, że nawet nie wiesz, jaki jest dzień tygodnia. W rzeczy samej byłem przekonany, że to dopiero piątek. To dlatego moja asystentka Penny była dziś tak poirytowana, kiedy wyciągnąłem ją z łóżka o 7 rano, bombardując serią pilnych wiadomości. Mam nowego klienta, który miał czas tylko dzisiaj rano. To w sumie półprawda. O Ernesta Havishama zabiegałem od miesięcy, a wczoraj oficjalnie powierzył on firmie Saxton & Darcy zarządzanie swoim bogatym portfelem inwestycyjnym. Rano skorzystałem z okazji, żeby nadgonić z robotą, mimo że Saxton, mój wspólnik i zastępca ojca, surowo zabronił mi przebywać w biurze po 21:00 i w weekendy oraz w święta. Dziś mniejsza twój pracoholizm. Mam newsa. Ach tak, entuzjazm w jego głosie mnie zaskakuje. Charles ceni sobie rutynę, nie lubi, gdy coś burzy mu plany i dlatego nie znosi nowości. Nie powiedział mi nic sensacyjnego od czasu, gdy w trzeciej klasie gimnazjum wycięto mu migdałki. Pamiętasz mojego pradziadka Lanfranca, tego od willi w Toskanii? Oczywiście, że pamiętam. Rodzice Charlesa stali się opiekunami prawnymi dla mnie i mojego brata, kiedy 29 lat temu zmarli nasi rodzice. Ja i George mieszkaliśmy z Bingleyami aż do osiągnięcia pełnoletności. Matka Charlesa pochodziła z Florencji. W domu mówiliśmy płynnie po włosku. Uczęszczaliśmy do dwujęzycznego liceum, a wszystkie wakacje spędzaliśmy we Włoszech, w willi starego wuja. Jego syn zmarł bezpodobnie, wyjaśnia, więc cały majątek przypadł mnie i mojej siostrze. Naprawdę? Wczoraj był u mnie notariusz z Belvedere. Przywiózł mi dokumenty do przejrzenia. Przyjmiesz spadek? Charles wzrusza ramionami. Oto kolejna rzecz, której nienawidzi i wolałby nie robić. Podejmowanie decyzji. Nie wiem. Pada przewidywalna odpowiedź. Założę się z diabłem o głowę, że zaraz zapyta. Gdybyś ty był na moim miejscu, to co byś zrobił? 3, 2, 1? Gdybyś ty był na moim miejscu, to co byś zrobił? Nie jestem jasnowidzem, po prostu znam go jak własną kieszeń. Wiedziałem, że zaraz odbijesz piłeczkę do mnie, Bingley Bogley. Nie nazywaj mnie tak. Nie jesteśmy już w szkole. Bingley Bogley, niezdecydowany Bingley, to przydomek, który nadała mu babka od WF-u, ponieważ stawał na końcu kolejki za każdym razem, gdy trzeba było skakać, biegać, wspinać się albo nurkować. A skąd ja mam wiedzieć, co masz zrobić? Musisz sobie wszystko przekalkulować. Przyparty do muru Charles głośno wzdycha. To piękna nieruchomość. Mam z nią wiele miłych wspomnień. Sęk w tym, że nie wiem, co miałbym z nią zrobić. Teraz, kiedy ojciec przeszedł na emeryturę, to ja reprezentuję firmę. Dziś jestem tutaj, jutro w Nowym Jorku albo w Los Angeles. Płaciłbym wysokie podatki za dom, do którego nie miałbym nawet czasu pojechać. Charles zatrzymuje bieżnię i opiera prawą rękę na biodrze. Boli mnie śledziona. Może teraz ciężary? Jedną z prawdopodobnych przyczyn bólu śledziony może być fakt, że nie wyraziłem swojej opinii. Kładziemy się na ławeczkach i zaczynamy rytmicznie podnosić sztangi. Powiedziałem notariuszowi, że się zastanowię. Jeśli odmówię, muszę wysłać mu formalną rezygnację. Dyszy w przerwach między seriami. A wtedy do kogo trafi nieruchomość? Do dalekich kuzynów z Pontasiewe. Którzy chyba są bardziej zainteresowani niż ja. Na pewno bardziej niż ja. Wtrąca kobiecy głos. Podnoszę wzrok i widzę, że nad nami stoi Caroline, jego siostra bliźniaczka. Cześć, Karol. Wita ją jej brat między jednym stęknięciem a drugim. Właśnie zasięgam opinii Michaela na temat posiadłości w Toskanii. On doskonale się składa. Caroline rozpuszcza kok, długie kasztanowe włosy opadają jej na ramiona. Michaelu, przekonaj go, żeby dał sobie spokój.
Daj sobie spokój, Charlie.
Powtarzam jak papuga. Nie wyobrażam sobie nic nudniejszego niż wieś. Ciągnie Karol. Penthouse w Nicei to byłoby coś. Najlepiej z widokiem na Promenade des Anglais. Kasyno. Bogate życie towarzyskie. Śródziemnomorski klimat. Moglibyśmy z niego korzystać przez cały rok. Nie sądzisz, Michael? Zwraca się do mnie ponownie. Wolę Hiszpanię. Odpowiadam, nie przerywając ćwiczeń. Co racja, to racja. Potakuje entuzjastycznie. We Francji jest zbyt wielu Francuzów. Poza tym oni wszystko smarują masłem. Hiszpania to nowe lazurowe wybrzeże. Benalmadena, Marbella, Estepona. Idealne do plażowania. Wolałbym zobaczyć środkową część kraju. Odpowiadam, siadając i wycierając pot. Tak, środkową część. Kiwa głową. Rany, Michael, ta sztanga jest bardzo ciężka. Musisz mieć niesamowitą siłę, żeby nią tak machać. To tylko 40 kilogramów, tyle samo podnosi Charles. Zauważam. Tak, ale on nie trenuje tyle, co ty. Mamy dokładnie ten sam plan treningowy. Wielkie dzięki za uznanie, Karol. Oburza się Charles. Ty też wyglądasz na wykończoną treningiem. A, czekaj, sądząc po szlafroku właśnie wyszłaś ze spa. Wcześniej byłam na aquaerobiku. To naprawdę męczące. Relacja Charlesa i Caroline to wieczna wojna i pokój. Właściwie to częściej wojna niż pokój. Hej, Charles! Cześć, Michael. Zatrzymuje się przy nas jedna z instruktorek.
Cześć, Zoe.
Kwaśny ton Caroline świadczy o tym, że nie podoba jej się, że została pominięta.
O, Harry, nie zauważyłam cię.
Odpowiada Zoe. Kto kwasem wojuje, od kwasu ginie. W przyszły piątek organizujemy jogę pod gwiazdami, a potem relaksujący masaż ciepłym olejkiem. Po wszystkim serwujemy wegańskie przekąski, będzie też degustacja herbat ziołowych. Mówi, wręczając bileciki mnie i Charlesowi. Przyjdziecie? A ja to co? Oburza się Caroline.
Zaproszenia się skończyły.
Oznajmia Zoe z kwaśnym uśmiechem.
Teraz ma ograniczoną pojemność.
No patrz, co za pech. Brzmi ciekawie, odpowiada Charles. Brzmi ciekawie. Powtarzam za nim. Nie lubię być niegrzeczny, ale to nie jest impreza dla mnie. Ale mam już plany.
Szkoda.
Zoe wygląda na rozczarowaną.
Nie możesz ich przełożyć?
Nie można przełożyć czegoś, co nie istnieje. Kolacja służbowa. Zoe się rozpromienia, a ja zdaję sobie sprawę, że strzeliłem sobie w stopę.
W piątek wieczorem, co za stres. Wiesz, co pomoże ci się zrelaksować?
Hot yoga. Nachyla się nade mną i dopisuje coś na moim zaproszeniu, eksponując biust ściśnięty w ciasnym topie. Prowadzę też prywatne zajęcia. Tu masz mój numer. Dzwoń, kiedy chcesz. Żegna się z nami wszystkimi i na odchodnym puszcza mi oczko.
Bezczelna,
komentuje Caroline. Nie znoszę takich dziewuch.
Czyli jakich?
Dopytuje Charles. Czasem nie wiem, czy naprawdę jest tak naiwny, czy robi to celowo.
Takich prostaczek, odpowiada jego siostra. Boże, Michael, prawie się na ciebie rzuciła. A jak się ubrała?
Założę się, że pod tymi mikroskopijnymi szortami nie nosi majtek. Mam to sprawdzić? Nie mogę się powstrzymać.
Michael!
Caroline patrzy na mnie z oburzeniem. Chyba nie chcesz powiedzieć, że jest w twoim typie. Charles chichocze przez zaciśnięte zęby.
Michael ma wiele typów.
Wiecie co? Nudzicie mnie. Miłego wieczoru! Mruczy Caroline, zbierając się do wyjścia. Proszę, podaję jej zaproszenie Zoe. Weź moje, skoro tak ci na tym zależy. Chwyta je szorstkim ruchem i odchodzi, a chwilę później wyrzuca je do kosza. Czy twoja siostra nadal chodzi na terapię kontrolowania złości? Pytam Charlesa.
Nawet nie zaczęła.
Ach, to dlatego nie zauważyłem poprawy. Zmieniamy miejsce i przechodzimy do ćwiczeń na ramiona i plecy. Całkiem ładna ta Zoe. Czemu nie zaprosisz jej na kolację?
Chryste.
Charles, jesteś ostatnim z romantyków na świecie. Jej wcale nie chodzi o kolację.
Ale może przed? Miałaby ochotę na małą przystawkę i kieliszek wina.
Podkreśla. Ach, no tak, przepraszam. Zapomniałem, że nie lubisz zalotów, wstępów i wszystkiego, co przypomina randki na początku związku. Dla mnie związek nie jest priorytetem.
I dlatego spotykasz się z dwiema kobietami naraz?
Droczy się.
Z Sheilą i z tą... jakiej tam?
Denise? Daniel. Poprawiam go. Na każdej oko zawieszę. Żadnej serca nie oddam.
Oto moje motto i jak dotąd świetnie się sprawdza. Sheila jest masażystką w spa w Maida Vale. Jest słodka i uczynna i pracuje w nonsensownych godzinach, które uniemożliwiają jej prowadzenie normalnego życia towarzyskiego. Umawiam się z nią, kiedy mam ochotę być rozpieszczany. Daniel jest drugą pilotką w British Airways. Widujemy się podczas dwóch dni wolnych, jakie ma w tygodniu, co w praktyce oznacza 48 godzin ciągłego seksu. Z żadną z nich nigdy nie wyszedłem poza próg ich mieszkań. Do siebie natomiast nie zapraszam żadnej. Do siebie i do mojego życia. A ja chyba zaczynam czuć się gotowy na słynne aż śmierć nas nie rozłączy. Co takiego? O mało co nie wypuszczam Huntley z ręki. Co? Tak, zrozumiałeś doskonale. Chciałbym się ożenić, mieć dzieci. Labradora, dodatkowy plan emerytalny i Volvo. Kpię sobie. To jakiś absurd. Pewnego dnia też obudzisz się z tym uczuciem i wtedy to ja będę stroić sobie żarty. Nie toleruję związków z dziewczynami, które nie potrafią mi się przeciwstawić. Nie chcę spędzić całego życia z kobietą, która od rana do wieczora mi schlebia. Próbuje mi się przypodobać i traktuje mnie jak swój punkt odniesienia. Jeśli ma to być na zawsze, to chcę być z taką, która nie boi się dyskutować. Która zamiast bezrefleksyjnie się ze mną zgadzać, pokłóci się tylko po to, żeby bronić swojego zdania. Która sprawi, że będę miał ochotę budzić się każdego ranka, żeby dowiedzieć się, co ma mi do powiedzenia. Nie wytrzymałbyś z taką nawet tygodnia. Charles patrzy na mnie sceptycznie. Jesteś zbyt dumny, żeby po kłótni pierwszy wyciągnąć rękę. Wasza relacja zakończyłaby się, zanim zdążyłaby się naprawdę zacząć. Zawsze to lepsze niż ten twój lęk pokoleniowy. Wszyscy kumple ze studiów mają żony i dzieci, a ja wciąż chodzę na obiadki do mamy. Sebastian, Duke i Ashford wydają się całkiem szczęśliwi w małżeństwach. Nawet Haring wkrótce się żeni. A poza tym to wszystko nie wyklucza faktu, że czuję się gotowy. Skoro tak czujesz, zamykam temat. Jak myślisz, gdzie są teraz te wszystkie dzieciaki, z którymi spędzaliśmy lato w Toskanii? Pyta niespodziewanie. A czemu pytasz? Po prostu są mniej więcej w naszym wieku. Chciałbym wiedzieć, jak się potoczyły ich losy, na przykład Giady. O, to do czego zmierzał. I tu cię mam, Charlie. Musisz być naprawdę zdesperowany, skoro fantazjujesz o swojej miłości z dzieciństwa. Nie fantazjuję, tylko przypomniały mi się te wszystkie wakacje spędzone w Chianti, których była częścią i tyle. Oprócz naszej czwórki po terenie posiadłości kręciły się też dzieci pracowników hrabiego, z którymi tworzyliśmy bandę małych chuliganów. Nie uwierzę, nawet jeśli przysięgniesz na własne życie. Jednak pomimo swojego cynizmu musisz przyznać, że zawsze dobrze się tam bawiliśmy. Pamiętasz Elizę, jej młodszą siostrę? Klik. Słowa Charlesa odblokowują dawne wspomnienia. Eliza! Wołam nieco zbyt entuzjastycznie. Ja i ona byliśmy jak Chip i Dale, albo jak Tom i Jerry. Bez przerwy knuliśmy razem makiaweliczne plany. Nocą zakradaliśmy się na teren sąsiada po arbuzy. Przebiegaliśmy pod zraszaczami, w warzywniku bawiliśmy się w weterynarzy, lecząc kury i króliki. Sprzedawaliśmy obślizgłe ciasta z błota na straganie. Bawiliśmy się w chowanego w stodole. Rozumieliśmy się bez słów. Kiedy jedno coś pomyślało, drugie mówiło to na głos i na odwrót. Michael? Michael! Hej! Charles wyrywa mnie z zamyślenia. Co jest? Zawiesiłeś się? Nie ćwiczysz od 5 minut? Ja? A widzisz tu innych Michaelów? Nie. Wygląda na to, że zagubiłem się w swoich myślach. Odpoczywałem, a co? No i co powinienem zrobić z tym spadkiem? Przyjąć, odrzucić? Przyjąć czy odrzucić? Decyzję, która jeszcze 5 minut temu wydawała mi się prosta jak drut i jasna jak słońce, nagle zasnuła mgła wątpliwości. Ja... nie mam pojęcia.
Rozdział 2. Eliza. Wieczory w Le Giugele zawsze wyglądają tak samo. Mama sprząta kuchnię, poleruje nawet wszystkie miedziane garnki wiszące pod sufitem. Natomiast Donatella, gosposia doglądająca willi, popija jaśminową herbatę z rumem. Na gardło, a przynajmniej tak twierdzi. Mam delikatne struny głosowe. Byłam mecosopranistką. Opowiadałam wam już, jak śpiewałam w operze paryskiej? Tak, co najmniej 20 razy. Obok niej siedzi moja starsza siostra, Giada. Tutejsza kosmetyczko, fryzjerko, manikiurzystko, pedikiurzystka, która w tej chwili pracuje nad paznokciami Donatelli. Na szczycie długiego, dębowego stołu siedzi najmłodsza z rodziny, Linda, i odrabia wakacyjne zadania domowe. W dodatku takie, które sama sobie wyznaczyła, ponieważ w przeciwieństwie do swoich rówieśników, którzy zwlekają z tym do ostatniej chwili, ona już w połowie sierpnia skończyła prace zadane przez nauczycieli. Patrzymy z podziwem, jak ślęczy nad podręcznikiem do łaciny i zmaga się z rosa, rose, rose. Uczy się sama, żeby uzyskać przewagę w przyszłym roku, kiedy pójdzie do liceum. To chyba jedyna 13-latka na świecie, która wita czerwcowy koniec roku z kwaśną miną. Ja zajmuję się księgowością winnicy. Donatella z mamą zarządzają wnętrzami, ja natomiast tym, co jest na zewnątrz. A ponieważ zbliża się czas winobrania, moje myśli krążą wyłącznie wokół jednego tematu. Terminów zbiorów, stopnia dojrzałości winogron, zawartości alkoholu, butelkowania. Na okrągło sprawdzam pogodę na najbliższe tygodnie, stopień wilgotności, kontroluję analizy mineralizacji gleby oraz prognozowane temperatury dzienne i nocne. Z dnia na dzień przybywa mi obowiązków i pod wieczór jestem wykończona. Siedzę z laptopem na kolanach i oczy same mi się zamykają. Ten fotel jest taki wygodny. Oko ci leci, złotko? Woła Donatella swym afektowanym tonem. Zawsze zwraca się do mnie per złotko, słonko lub gwiazdeczko, bo twierdzi, że tak jest szybciej. Co? Nie, wcale nie, odpowiadam, otrząsając się z zamyślenia. Gapiłaś się na wygaszacz ekranu, zauważa Linda, przed którą nic się nie ukryje, mimo że ani na moment nie oderwała wzroku od książek. Jestem tylko trochę otumaniona. Cały dzień pracowałam w słońcu, mamrocze, obgryzając skórki. Nie znoszę, kiedy widać po mnie zmęczenie. Mama od razu mi wytyka, że mam wyczerpującą pracę i że powinnam zająć się czymś mniej męczącym, bo to nie jest zajęcie dla kobiet. Zrobić ci manikir? Pyta siostra. Nie trzeba, dzięki. Nie trzeba? Giada naturalnie nie podziela mojego zdania. Spójrz na swoje paznokcie. Nadal je obgryzasz? Pyta mnie surowo. Już nie, kłamie. Naprawdę próbuję, ale trudno wyzbyć się starych nawyków. Nałożyć ci lakier żelowy? Który wolisz? Nalega, machając mi pod nosem dwiema buteleczkami. Niebieski London by Night albo petrolowy Tamiza? Giada ma lekką obsesję na punkcie Londynu. Kiedy miała 19 lat, zamiast wsiąść w pociąg do Rosignano, gdzie miała załatwioną pracę w pensjonacie, potajemnie wyjechała właśnie do Londynu, gdzie ukończyła kurs kosmetyczny, opłacając go z tego, co zarobiła, ciężko pracując w winnicy przy zbiorach winogron. Żaden, Giado. Poza tym, po co mi lakier? Pracuję przy winoroślach, a nie jako modelka na wybiegu. Użyłam solidnej argumentacji. Lakier nie musi być po coś. Staje za mną i zaczyna rozmasowywać mi szyję i ramiona. To sposób na poświęcenie sobie czasu. Relaks. Tymczasem może dokończysz moją lewą rękę, skarbie, skrzeczy Donatella. Przecież jest skończona, sprzeciwia się Giada, ale różni się od prawej. Asymetryczne paznokcie to najnowszy trend w Soho. Donatella jest przerażona. Na oddziałach psychiatrycznych w Soho, chciałaś powiedzieć. Giada przewraca oczami i prycha. Ciągle mnie rozczarowujecie. Ty, wskazuje na mnie, wciąż się zaniedbujesz, a ty, zwraca się do Donatelli, jesteś zawsze złośliwa. Ale teraz wam pokażę. Założę wam profile na MatchMe, woła, wymachując telefonem komórkowym. Niech tylko złapie zasięg w tej fortecy, mruczy, krążąc po kuchni z telefonem w górze. Giada ma fisia na punkcie aplikacji randkowej MatchMe. W weekendy jeździ do Lunigiany, do Maremmy, żeby spotkać się ze swoimi matches. Poluje zawzięcie, ale nie szuka pierwszych lepszych portek, tylko wielkiej, prawdziwej miłości. Problem w tym, że szuka księcia, a znajduje same żaby. Być może dlatego, że jedynym warunkiem, który stawia, jest to, aby mężczyzna nie pochodził z Belwedere. Mamy to. Za lodówką jest jedna kreska. Hej, mam 3 nowe dopasowania! Cieszy się, przeglądając powiadomienia. Lorenzo z Czeciny? Jacopo z Pizy? Na miłość boską, woła mama. O, ten jest niezły. Simone z Viareggio. Szkoda, że zdjęcie profilowe jest trochę rozmyte. Poproszę go na czacie o jakieś lepsze. Nie będę w ciemno jeździć do Viareggio. Żeby nie było jak z tym San Macario in Piano, przypominam jej. Koleś wcisnął jej zdjęcie jakiegoś modela pobrane z Google'a i od tamtej pory Giada ma się na baczności. Ta cholerny Gerardo, mruczy. O, już mi odpowiedział. Pokaż, nakazuje jej Donatella, która ma dość radykalną opinię o mężczyznach. Nikt nie spełnia jej standardów. Giada kaszle z udawanym zakłopotaniem. To nie do końca zdjęcie twarzy. Pokazuj, wołamy chórkiem. Mama, Donatella i ja. Gromadzimy się wokół Giady i z niedowierzaniem wpatrujemy się w ekran jej komórki. A co to? Słup energetyczny? Dziwi się Donatella. To się aplikuje pod znieczuleniem, prawda? Pytam. Toż to nie należy do człowieka, zauważa mama. Prędzej do konia. O czym mówicie? Linda podnosi głowę znad książek. O niczym, odpowiadamy zgodnie. Mogę zobaczyć? Nalega. Ojej, jak już późno, załamuje ręce. Lindo, czas do łóżka. Ale jest dopiero 9, sprzeciwia się. Tak, ale gdzieś na świecie jest już późno, odpowiadam. Ona jednak nie odpuszcza. Przecież są wakacje. Za 3 tygodnie zaczyna się szkoła, musisz się przyzwyczajać. Podchodzę do niej i całuję ją w głowę. Zaraz przyjdę powiedzieć ci dobranoc, dobrze, misiu? Daj spokój, mamo, mruczy. I nie nazywaj mnie misią. To przezwisko dla dzieci. Tak, to ja jestem mamą. Z kolei misia to pieszczotliwe przezwisko, którym nazywam ją od zawsze, bo od małego ma swojego ulubionego pluszowego misia, już podartego i zniszczonego, z którym zawsze śpi. Burcząc pod nosem, Linda zbiera swoje książki i kieruje się w stronę oficyny. Wiem, że tu zanosi się na pikantny temat i mimo, że ma już 13 lat, chciałabym jeszcze przez chwilę chronić jej niewinność. Trochę przesadzasz, Elizo. Przecież mogła zostać, karci mnie Giada. W końcu prędzej czy później jakiegoś zobaczy. Mam nadzieję, że nie natrafi na takiego giganta, bo do końca życia się nie pozbiera. A przynajmniej nie przed 18. Ach, więc jesteś za wprowadzeniem przymusowego celibatu do momentu osiągnięcia pełnoletności, wtrąca mama. Oczywiście, mamo, oburzam się. Spójrz na mnie. Gdyby tak było, nie urodziłabym Lindy w wieku 17 lat. Donatella wzrusza ramionami. Tak czy tak, to nieśmiała dziewczyna. Gdyby coś takiego zobaczyła, od razu by uciekła. No, mam nadzieję, dorzucam zbulwersowana. No dobra, co odpowiedziałaś temu ogierowi z Dzikiego Zachodu? Pytam Giadę, aby zmienić temat. Spytałam, gdzie i kiedy się spotkamy, odpowiada, nie przerywając klikania. Kiedy nawet nie wysłał ci zdjęcia twarzy, obrusza się Donatella. Postanowiłam mu zaufać. Zaufać? Tak to się teraz nazywa? Droczę się. A nie lepiej poszukać kogoś bliżej niż w Viareggio? Zawsze wynajdujesz tych facetów Bóg wie gdzie, zauważa mama. A gdzie mam ich szukać? Tutaj? Pyta z przerażeniem Giada. Tu najbardziej pożądane partie to syn Colliego z zakładu pogrzebowego i Ceccarelli od czyszczenia szamba. Nawet w najgorszych czasach ludzie nie przestaną srać ani umierać, wyrokuje mama. Belvedere to nie jest kraj dla singli, zgadzam się. Właśnie, poza tym nie zostanę tu na zawsze. Jak tylko zbiorę wystarczająco dużo pieniędzy, wyjadę do Londynu. W mieście liczącym 9 milionów mieszkańców mam większe szanse spotkać miłość życia. Każdy, kto miał odrobinę rozumu, przy pierwszej okazji już stąd dawno wyjechał. Protestuje. Ma na myśli wszystkich tych, którzy nie zostali rodzicami w okresie dojrzewania, gwiazdeczko, mówi zgryźliwie Donatella. W każdym razie, zanim stąd ucieknę, nie widzę powodu, dla którego miałabym w międzyczasie zamykać się w klasztorze. Pokaż nam jeszcze raz to zdjęcie, nakazuje Donatella. Wszystkie pochylamy się nad telefonem Giady, aby ponownie obejrzeć to kuriozalne dzieło matki natury. Na nabrzmiałą zytę, wykrzykuje mama. Jak myślicie? Kiedy tego używa, krew dopływa mu do mózgu, czy mdleje? I gdzie kupuje takie duże gacie? Może szyje na miarę? Puk, puk, puk. Pukanie do drzwi to dla nas zaskoczenie. Wzdrygamy się. Kogo diabli nie są o tej porze? Burczy mama, zmierzając do drzwi. No i? Na progu stoi Giliola. Trzyma pod rękę swoją córkę, Reginę. Nawet nie zadaje sobie trudu, aby powiedzieć dobry wieczór. Mój Boże, mruczy Donatella z aurą wyższości. Gdybym wiedziała, że przylezą te wiedźmy, dodałabym do herbaty podwójną porcję rumu. No i? Powtarza mama ostrym tonem. Ona i Giliola nie przepadają za sobą. Ich rywalizacja w kuchni zdążyła już obrosnąć legendą. Przyjechał? Kto taki? Jak to kto? Bulwersuje się Giliola swoim nosowym głosem. Wnuk starego Ricazolego. Nikogo tu nie było, przerywa mama, pokazując im gestem, że mają sobie iść. Jaka szkoda, wykrzykuje Giliola, ignorując aluzję. Bezceremonialnie obchodzi kuchnię, sondując każdy kąt, podczas gdy Regina z rozczarowaniem spuszcza wzrok na tartę, którą trzyma w ręku. Zrobiłaś dżem morelowy? Pyta Giliola podejrzliwie, wskazując na rząd parujących słoików ustawionych na półce. Mama wzdycha z irytacją. A jak myślisz? Za długo czekałaś, krytykuje ją natychmiast Giliola. Morele były najlepsze w zeszłym tygodniu. My zrobiłyśmy w sobotę i dodałyśmy do tarty, dodaje Regina swoim tonem prymuski. Tym razem pamiętałaś, żeby użyć cukru, a nie soli? Pyta bez ogródek Donatella. W zeszłym roku podczas loterii z okazji święta patrona pół miasteczka miało przez nią mdłości. O czym rozmawiałyście? Dopytuje Giliola, udając, że nie słyszała złośliwości. O koniach, odpowiadamy szybko. Wzrusza ramionami bez większego zainteresowania. Gdyby tylko wiedziała. Miejmy nadzieję, że Charles zdąży na festiwalskie czaty. Trzeba powiedzieć komitetowi Proloko, żeby go włączyli do jury jako sędziego honorowego. Festiwal Skiaczaty to bezwzględna rywalizacja, gdzie wszystkie chwyty są dozwolone. Akcje sabotażowe względem wyrastającego ciasta, kradzież składników, manipulowanie pokrętłami piekarnika. Jeszcze 5 lat temu Skiaczaty robiło się w domu i przynosiło przed oblicze jury gotowe do degustacji. Ale odkąd Giliola oskarżyła moją mamę o to, że swój chleb zakupiła w piekarni, bo wyglądał jej zbyt idealnie jak na domowy, cała procedura odbywa się na głównym placu w miasteczku. Ku wielkiemu rozczarowaniu swojej przeciwniczki, mama wygrała również rok później, udowadniając tym samym, że to ona jest mistrzynią Skierciatty. Ach, więc to stąd ta niezapowiedziana wizyta, zauważa zgryźliwie Giada. Założę się, że już nie może się pani doczekać. Mężczyźni lubią kobiety, które potrafią gotować, odgryza się Giliola. Ale co ty, dziewucho, możesz wiedzieć o gotowaniu? Z takimi pazurami nie umiałabyś nawet obrać ziemniaków. W takim razie mam szczęście, bo obieranie ziemniaków obchodzi mnie tyle samo, co zeszłoroczny śnieg. Dziada odbija pałeczkę, a ja w duchu biję jej brawo. Puk, puk, puk. Znowu rozlega się pukanie. Giliola ze swoją latoroślą aż kipią z ekscytacji, ale kiedy w otwartych drzwiach ukazują się Angela z córką, Sarą i tacą grzanek z wątróbką, na ich twarzach pojawia się grymas rozczarowania. Przyjechał? Pyta z niepokojem Angela. Nie, odpowiada sucho Donatella. Och, myślałyśmy, że o tej porze już tu będzie. Razem z Vannuccim mieli dotrzeć tu pod wieczór. Nikt się jeszcze nie pojawił, powtarza mama. Angela i Sara również wchodzą, wymieniając gniewne spojrzenia z Giliolą i jej córką. Ach, i wy tutaj. Tak samo jak wy, ripostuje Giliola. Jaka miła atmosfera, komentuje ironicznie. Zaparzyć rumianku? Chcecie coś na uspokojenie? Może bromku? A masz tubkę kleju? Pyta Giliola. Raz na zawsze zakleimy Angeli usta. Komu chcesz zamknąć usta? Oburza się druga z kobiet. Słyszałaś doskonale. Wiem, że opowiadasz w koło, że jestem skąpa, ty stara papuciaro. Kiedy to prawda? Poprosiłaś mnie o zwrot aluminiowej formy do canneloni, a kiedy powiedziałam, że ją wyrzuciłam, wkurzyłaś się i zażądałaś, żebym ci ją odkupiła, ripostuje Angela. To ja sprezentowałam ci te canneloni, a teraz jeszcze wychodzę na sknerę. A jakże, zrobiłaś je z jajek od moich osobistych kur, które ci dałam. Nic mi nie dałaś. Giliola jest coraz bardziej wojownicza. Pozbyłaś się ich, bo miałaś ich za dużo, inaczej byś je wyrzuciła. Donatella wstaje od stołu z filiżanką naparu w dłoni. Myślę, że nie zaszkodzi nieco wzmocnić herbatkę. Puk, puk, puk. Tym razem w drzwiach stają Fiorella i Paula ze słynnymi ciasteczkami cantuccini według uproszczonego przepisu. Nie mają czasu nawet otworzyć ust. Mama z miejsca studzi ich entuzjazm. Nie, Charlesa nie ma, jeszcze nie przyjechał. I guzik wiemy. Fiorella jest wyraźnie rozczarowana. Gdy tylko dostrzega Angelę i Giliole, zerka na mnie z urazą, jakby chciała powiedzieć: a ja dałam ci 10 euro, żebyś zadzwoniła najpierw do mnie. Widać, że w Belwedere na nowo wybuchła matrymonialna gorączka i nie zdziwiłabym się, gdyby w ciągu ostatnich 24 godzin w kiosku wyprzedały się wszystkie numery ślubu i wesela. W powietrzu trzaskają estrogeny rywalizujących matek i ich polujących na mężów córek. A nasz kwartet życiowych rozbitków, zrzędliwa wdowa, zgorzkniała stara panna, nastoletnia kiedyś matka i puszczalska, obserwuje tę jatkę z dystansu. Po czwartym puk, 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 mama jest na skraju załamania nerwowego. Teraz ja się tym zajmę, odgraża się, chwytając wałek do ciasta. Ku naszemu zdumieniu, zamiast kolejnej pary matka-córka, w drzwiach pojawia się notariusz Vannucci. Jestem nieuzbrojony. Na widok mamy i wałka unosi ręce do góry. Och, pan Vannucci, w końcu. Mamy tu jeden wielki cyrk na kółkach. Proszę wejść i uspokoić te tygrysice, bo my już nie dajemy rady. Onieśmielony notariusz wchodzi do kuchni z miną kogoś, kto wolałby być gdzie indziej. Dobry wieczór, paniom. Matki i córki zasypują go gradem pytań. Gdzie Charles? Czy pan nam go dziś przedstawi? Jadł już kolację? Vannucci drapie się po głowie, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Właściwie to przyszedłem poinformować panie Donatelle i Elizę, że Charles postanowił zrzec się spadku. W kuchni zapada pełna niedowierzania cisza. Tylko Giliola, otrząsnąwszy się z pierwszego zdumienia, ma odwagę otworzyć usta. Więc nie przyjechał z panem? Został w Londynie i zamierza odstąpić posiadłość najbliższym krewnym. Wiedziałam, burczy mama. Tym jaskiniowcom, Ricazolim spontasiewe. Cóż, mamy zepsutą bramę, problem z bojlerem i składzikiem, zatkany komin i tak muszą wyłożyć trochę grosza, bo inaczej wszystko pójdzie na marnację. Jak na gospodynię z prawdziwego zdarzenia przystało, ma podejście praktyczne i nie myśli o rozczarowanych dziewczętach, które spuściły nos na kwintę i opłakują niespełnione marzenia o zamążpójściu. Przykro mi. Na dniach powinienem otrzymać formalną rezygnację. Teraz wybaczcie, ale muszę iść. Dobranoc. Jednak jego nadzieje na dyskretne wymknięcie się rychło pryskają, bo matki z miejsca podążają za nim, zasypując go pytaniami o to, dlaczego Charles nie przyjął spadku i jak to w ogóle możliwe. Zostajemy same i w kuchni w końcu zapada cisza. Ale zamiast ulgi czuję jakby ukłucie w piersi. Bo kiedy dowiedziałam się o możliwej wizycie Charlesa, moje myśli natychmiast powędrowały do jego najlepszego kumpla, Michaela. On i jego starszy brat, George, zawsze przyjeżdżali tu latem z Bingleyami. Byliśmy z Michaelem bardzo zżyci. Oboje mieliśmy taki sam talent do pakowania się w rozmaite kłopoty. Nie potrafiliśmy usiedzieć w miejscu. Zawsze szukaliśmy nowych wrażeń i wyciągaliśmy biednego Carletta na nasze dzikie eskapady. I może to głupota, w końcu minęło już 15 lat, ale wyobrażałam sobie, że wraz z Charlesem, tak jak w dzieciństwie, przyjedzie również Michael.
Rozdział 3. Michael. 2 tygodnie później. To, co uznałem za wyjątek, stało się już regułą. Budzi mnie dzwonek telefonu i beznamiętny głos mojej asystentki Penny, która wyrywa mnie ze snu bezosobowym: spóźniłeś się znowu! Wyskakuję z łóżka, wściekły na siebie za to, że nie jestem w stanie usłyszeć budzika. A właściwie budzików. 4. Wypijam potrójną kawę, ale to nie przynosi efektu, więc przed wyjściem wrzucam jeszcze do ekspresu 4. kapsułkę ultramocnej i hiperskoncentrowanej mieszanki, jednocześnie zapinając koszulę. Nie zdążyłem nawet się ogolić ani zawiązać krawata, a na telefonie mam już 6 wiadomości od Saxtona, z których ostatnia bardzo lakoniczna brzmi: czekamy na ciebie. Podczas krótkiej podróży taksówką z Grosvenor Square do Marylebone zaczynam się denerwować. Saxton rozpoczął spotkanie z Bradfordami bez ciebie. Informuje mnie Penny od progu. Są w sali Windsor. Cudownie. To po przeciwnej stronie budynku. Już mam zrobić w tył zwrot, ale ona chwyta mnie za marynarkę. Krawat. Perfumy. Wyglądasz okropnie. Stwierdza stanowczo, wręczając mi jedwabny krawat marki Drake's, który trzymam w biurze. Zawiązuję go, a ona spryskuje mnie swoim eau de garlin. To kobiecy zapach. Zrzymam się. Przeżyjesz. Idź już. Wchodzę do sali Windsor, wywołując poruszenie wśród osób zgromadzonych przy stole z polerowanego mahoniu. Bracia Bradford są zdezorientowani, a Saxton wygląda, jakby chciał mnie zabić. Przepraszam, były koszmarne korki. Tłumaczę się. W porządku, Darcy, odzywa się najstarszy z braci. Praktycznie już skończyliśmy. Lorenz wyjaśnił nam wszystkie wątpliwości związane z inwestycjami dywersyfikacyjnymi dla naszego portfela. Ach, już skończyli. Chociaż spóźniłem się z własnej winy, jestem zły, że nie poczekali na moje propozycje. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dzwońcie bez wahania. Odpowiadam, rozpływając się w uprzejmościach. Żegnają się z nami uściskiem dłoni i wychodzą. Już mam opuścić salę, ale Saxton mnie zatrzymuje. Usiądź, Michael. Musimy pogadać. Posłusznie siadam, udając, że nie ma żadnego problemu. Zamieniam się w słuch. Tak dłużej nie może być. Wydawało mi się, że Bradfordowie byli zadowoleni z mojego planu inwestycyjnego. Blefuję. Jesteś zbyt inteligentny, żeby nie rozumieć, o czym mówię. Siada naprzeciwko mnie. Ale skoro tak ci na tym zależy, to wszystko ci wypunktuję. Podczas piątkowego briefingu zasypiałeś. Myślałem nad czymś. Spałeś, Michaelu. Masz rację. Przyznaję. W pracy narzuciłem sobie takie tempo, że trudno mi je utrzymać i przez to całe zmęczenie tracę formę. Ale nie sądziłem, że aż tak to widać. Na spotkaniu z HSBC przedstawiłeś niepoprawiony draft prezentacji. I tak świetnie mi poszło. Bronię się. Piorunuje mnie wzrokiem. Przestań dyskutować, to mnie irytuje. Podnoszę ręce w geście poddania się, a on jedzie dalej z listą skarg i zażaleń. W tym tygodniu opuściłeś dwa spotkania i... Od jak dawna się nie golisz? Daję skórze odpocząć. Może odpocząć w weekend. No dobrze, przyznaję, że ostatnio moje wyniki leciutko spadły, ale mój instynkt biznesowy ma się doskonale. Jesteś najlepszy, Michaelu. Nawet lepszy od swojego świętej pamięci brata. Ale jeśli nie jesteś w szczytowej formie, nie mam z ciebie żadnego pożytku. Na wzmiankę o bracie zaciskam szczękę. Cały świat sądzi, że porównanie z nim to dla mnie komplement, ale w rzeczywistości uważam to za najgorszą zniewagę. Chcesz się mnie pozbyć? Pytam wprost. W żadnym wypadku. Jesteśmy równorzędnymi partnerami, ale trzeba coś zmienić. Saxton wstaje, wkłada ręce do kieszeni i zaczyna krążyć wokół stołu. Mam już swoje lata. Chcę się nacieszyć starością, wnukami, pieniędzmi. Może nie powinienem ci tego mówić, ale myślę, że nadszedł czas, żebyś się dowiedział. Odchodząc, zamierzam przekazać ci cały swój udział w spółce. Staniesz się jedynym właścicielem. Z zaskoczenia prawie opada mi szczęka. Mówisz poważnie? Sax, nie wiem, jak mam ci dziękować, ja. Ale nie w tych okolicznościach. Przerywa mi poważnym głosem. W jakich znów okolicznościach? Jesteś uzależniony od pracy, ale nie dasz rady udźwignąć nadludzkiego ciężaru, który na siebie wziąłeś. Jesteś tak obsesyjnie skupiony na firmie, na interesach, że sam już nie wiesz, co robisz. Pracujesz wieczorami, pracujesz w weekendy, podczas posiłków, pracujesz nawet podczas snu. I dlatego jestem tak cholernie dobry. Oburzam się. Nie. Dlatego jesteś tak cholernie wyczerpany. Sam wszystkiego nie ogarniesz i jeśli się nie opamiętasz, zaczyna się rozglądać za kimś innym, komu przekażę swoje udziały. Czy ty mi grozisz? Bynajmniej. Po prostu chcę cię zachęcić, żebyś o siebie zadbał. Mógłbyś być moim synem. Bóg jeden wie, czy się za niego uważasz. Ale jeśli nie rozumiesz, o czym mówię, zmuszasz mnie, żebym podjął decyzję za ciebie. Skoro nie chcesz mnie wywalić, to co zamierzasz? Sax zatrzymuje się tuż przede mną. Wysłać cię na wakacje. Co takiego? Nie bardzo rozumiem. Od jak dawna nie odpoczywałeś? Kiedy ostatnio byłeś na urlopie? Chyba kilka miesięcy temu. Zgaduję. Zawsze sobie obiecuję, że zrobię sobie przerwę, ale potem na horyzoncie pojawia się interesująca okazja albo nowy klient i w końcu odkładam to na później. 4 lata temu. Oznajmia Sax. Sprawdziłem dziś rano w dziale kadr. Czas szybko leci, kiedy człowiek się dobrze bawi. Komentuje sarkastycznie. Tak, uważasz się za niepokonanego. W twoim wieku też tak o sobie myślałem, ale mam złą wiadomość. Też jesteś człowiekiem. Jak wszyscy potrzebujesz odpoczynku. Zmuszasz mnie do wzięcia urlopu? Chcę, żebyś potem wrócił i był tu na 100%, a nie tak jak teraz na pół gwizdka. Zaspany i roztargniony. Twoja dekoncentracja może kosztować naszych klientów miliony funtów, a firmę reputację. Mam obowiązek zadbać o to, żeby nasza działalność nie była narażona na takie ryzyko.
Ta ojcowska połajanka zaczyna mnie wnerwiać.
Czy ty aby nie przesadzasz, Saks? Raz się spóźniłem i wielkie halo. Być może, ale w wieku 60 lat potrafię rozpoznać problem, kiedy go widzę. A ty jesteś tykającą bombą zegarową. Od dzisiaj masz miesiąc urlopu. To polecenie służbowe, Michaelu.
Mogę wnieść sprzeciw?
Nie.
Zrezygnowany opuszczam wzrok na słoje na powierzchni stołu.
Zgoda. Ale dlatego, że nie mam wyboru, a nie dlatego, że chcę. Kiedy przejdę na emeryturę, przekażę ci swoje udziały nie dlatego, że chcę, ale dlatego, że na to zasługujesz. A jak mam na to zasłużyć, skoro nie wpuszczasz mnie do biura? To takie upokarzające. Przestań zachowywać się jak urażony książę i miej na tyle oleju w głowie, żeby przyznać, że nie jesteś w najlepszej formie. Teraz tego nie widzisz. Ale uwierz, że w ten sposób ci pomagam. Każ Penny przekazać mi twój terminarz i zmykaj do domu.
Jak to obowiązkowy urlop? Siedzimy z Charlesem na lunchu w Nobu, a przed sobą mamy talerze z sushi.
I jeszcze narzekasz?
Chętnie wezmę wolne za ciebie. Najbardziej zbliżoną do wakacji rzeczą, jaką planuję w najbliższym czasie, jest wyjazd pojutrze do Mediolanu z próbkami dla klientów na przyszły sezon jesienno-zimowy.
Saxton twierdzi, że jestem zmęczony.
Jakie to irytujące. Na samą myśl podnosi mi się ciśnienie.
Serio, powiedz, czy wyglądam na wyczerpanego?
Nie, wcale. Uśmiecha się drwiąco.
I co w końcu postanowiłeś zrobić ze spadkiem?
Pytam. Choć poprosił mnie o radę, nie wypowiedziałem się jemu, pozostawiając decyzję.
Odrzucę, bardzo żałuję, ale minusy przeważają nad plusami. To było do przewidzenia.
Skoro Charles nie zaplanował posiadania domu w Toskanii w przyszłości, to ów dom nigdy się w jego życiu nie pojawi.
To rozsądna decyzja.
Chwila. Przerywam, bo w mojej głowie kiełkuje opcja, której nie braliśmy pod uwagę, albo inaczej. To normalne, że Charles jej nie rozważał zupełnie, nie ma smykałki do inwestycji, ale że też mnie nie przyszło to do głowy. Wstyd. Być może Saxton ma rację.
Potrzebuję urlopu.
O co chodzi? Pyta mnie przyjaciel z pełnymi ustami.
Wysłałeś już formalne zrzeczenie się spadku?
Podpisałem, ale jeszcze nie wysłałem. Odpowiada przeżuwając.
Nie rób tego.
Mówię stanowczym tonem. Czemu?
Bo go przyjmujesz.
Przyjmuję? Pyta z zaskoczeniem, przełknąwszy kęs. Ale kiedy właśnie ci powiedziałem, że wady przeważają nad zaletami?
Przyjmujesz, a potem sprzedajesz posiadłość temu, kto da najwięcej.
Wołam, chwytając nigiri i celując nim w niego jak bronią.
Posłuchaj, po co oddawać majątek krewnym, których nawet nie znasz? Za to, co zyskasz, sprawisz sobie piękną willę w Primrose Hill, gdzie wychowasz swoje przyszłe dziadki. A Caroline za swoją część kupi sobie ten swój wymarzony penthouse w Nice i wreszcie zniknie ci z oczu.
Brzmi sensownie, przyznaje Charles. Tyle, że sprzedaż to też kłopot, którego wolałbym uniknąć. Trzeba znaleźć agencję, zainteresowani klienci nagle znikają, miesiące oczekiwań. Niekończące się negocjacje.
Wśród klientów Saxton & Darcy jest mnóstwo potencjalnych nabywców posiadłości w Chianti.
Naprawdę?
Pyta z ulgą. Naprawdę. Pozwól mi się tym zająć, a znajdę najszybsze i najkorzystniejsze rozwiązanie.
W takim razie masz wolną rękę, Michaelu. Wiesz, że bez wahania powierzyłbym ci nawet własne życie.
Jedyne, o co cię proszę, to żebyś zrobił dla mnie wizję lokalną i sprawdził przepisy budowlane, żebyśmy poznali możliwości ewentualnej przebudowy.
Ja? Zajmuję się tkaninami, a nie inwestycjami w nieruchomości.
A w przyszłym tygodniu będziesz we Włoszech, prawda?
Przedłuż trochę podróż i skocz do Toskanii. A w takim razie leć ze mną. Masz miesiąc urlopu, spędzisz go w posiadłości, a przy okazji sfinalizujesz transakcję. Pomyśl, jakie wrażenie zrobisz po powrocie, jeśli faktycznie znajdziesz mi nabywcę wśród waszych klientów.
No, właściwie.
Już mam zaprotestować, ale trudno mi znaleźć jakiekolwiek minusy jego propozycji. Powód jest ważny, a czasu mi nie brakuje. Nie odmawiaj, Michaelu, wiesz, że to dobry pomysł. Czym się przejmujesz? Zanim się zorientujesz, będzie po sprawie. Zawsze szydzisz z mojego przywiązania do rutyny, a ty też nie potrafisz się oderwać od swoich nawyków. Przybądź, zobacz i sprzedaj. I tyle. Rzeczywiście, w końcu, w czym problem? Przybędę, zobaczę i spieniężę. I tyle.
Rozdział 4. Eliza. Słońce już prawie zachodzi za horyzontem, kiedy niemal potrąca mnie czerwony sedan pędzący po drodze z zawrotną prędkością. Mama patrzy gniewnie na parę w średnim wieku, która wysiada z samochodu zaparkowanego na skraju podjazdu, wprost na jej ukochanych begoniach. Przybyliśmy przejąć posiadłość, ogłasza mężczyzna i z miną gwiazdora zdejmuje ciemne okulary. Jestem Fernandino Armaroli Ricasoli, a to moja żona. Wy, jak mniemam, jesteście służącymi. Sławetni Ricasoli z Pontasieve. Razem z Donatellą i mamą stoimy sztywno pod kolumnadą i patrzymy na nich spod byka. Owszem, pracujemy tutaj, ale służące to chyba mało szczęśliwe określenie, jeśli chodzi o budowanie empatii. Nie zostałyśmy kupione na targu. Witamy w Le Giugele, rzuca chłodno Donatella, pełniąca funkcję majordonny, jak sama lubi się określać. Zdaje mi się, Ferdi, czy willa jest mniejsza niż na zdjęciach? Mówi kobieta marszcząc z niezadowoleniem usta. Myślałam, że to pałacyk szlachecki. Sprzątam każdy jej centymetr i zapewniam panią, że wcale nie jest mała, ripostuje mama. A pani to? Pyta kobieta, mierząc ją od stóp do głów. Mariana Monteleoni, kucharka, pokojówka i druga gospodyni. Bardzo dobrze. Nazywam się Graziana Armaroli Ricasoli, ale wszyscy mówią do mnie Graziella. Chyba Grażynella, mruczę pod nosem, ale Donatella szturcha mnie łokciem w żebra. Miarkuj się, złotko, syczy. Graziana wyciąga do nas upierścienioną dłoń, skierowaną wierzchem do góry. No? Odzywa się zniecierpliwiona. Że co no? Pyta Donatella. Jestem hrabiną. Czyżby zwyczaj całowania dłoni już całkiem zanikł? Graziana wygląda na urażoną. Ferdi, tu nie całują dłoni, zwraca się do męża. Kobiety nie całują w rękę innych kobiet, zauważa Donatella, nasza królowa etykiety. A jakiś ukłon? Dygnięcie? Dopytuje mężczyzna. Nigdy w życiu nie kłaniałyśmy się hrabiemu Ricasoli, podkreślam. A poza tym tytuł szlachecki wygasł wraz ze śmiercią Umberta, gdyż nie miał on bezpośrednich spadkobierców. Co takiego? Graziana nie posiada się z oburzenia. Ferdi, zrób coś. Już zamówiłam wizytówki i papier listowny z nagłówkiem. Napisz do premiera, nie, lepiej do prezydenta. Na waszym miejscu nie wstrzymywałabym oddechu w oczekiwaniu na szybką odpowiedź. Sprowadzam ich na ziemię. Graziana z westchnieniem cofa dłoń. Czeka nas tu sporo pracy, jeśli chodzi o maniery, komentuje, po czym rzuca niedopałek papierosa na bruk i miażdży go obcasem. Le Giugele nie należy do mnie i nie mam do tej nieruchomości żadnych praw, ale tutaj dorastałam i wkurza mnie ten brak szacunku ze strony Armarolich. Najchętniej kazałabym jej podnieść ten niedopałek językiem. No to jak? Pyta głośno, klaszcząc w dłonie, jakbyśmy byli psami. Pokażecie nam dom? Donatella patrzy na nich lodowatym wzrokiem. Chodźcie za mną. Ruszamy z mamą za nimi, ale trzymamy się kilka kroków z tyłu. Jeśli to mają być nowi właściciele, to ja odchodzę, mruczy mama. Zwalniam się natychmiast. Zmarnujesz taką świetną okazję, żeby napluć im w talerze? Mam właśnie na gazie ribolite. Donatella prowadzi nas do okazałej sali. To jest sala przyjęć. Za drzwiami jest prywatny salon. Paskudny ten obraz, komentuje Graziana, wskazując przedmiot swojej niechęci wiszący nad kominkiem. To Chagall. Donatella jest wyraźnie poirytowana. Graziana marszczy brwi. Kto taki? Marc Chagall, powtarza majordonna, coraz bliższa wybuchu. 78 miałam zaszczyt poznać owego mistrza pędzla osobiście, w Saint-Paul-de-Vence, podczas mojego miesiąca miodowego. Cóż, niech sobie go weźmie z powrotem, bo wcale tu nie pasuje. Uważam, że w sali reprezentacyjnej powinien wisieć nasz portret. Hrabiostwa Armaroli Ricasoli. Nie lepiej położyć lamparcią skórę zamiast tych starych dywanów? Ferdi kiwa głową, co było zupełnie do przewidzenia. Kochanie, masz jak zawsze nieskazitelny gust. Donatella wzdycha, walcząc z narastającą frustracją. Przejdziemy do głównej sypialni na górze? Wolałbym zejść na dół, sprzeciwia się Ferdi. Chcę zobaczyć tutejsze sławne piwnice. Piwnice to moja działka, mówię. Podziemia są moją świątynią. Nerwy świerzbią mnie na samą myśl o wpuszczeniu do nich tego troglodyty. Wewnętrzny głosik podszeptuje mi, żeby zgasić mu światło na schodach i zepchnąć go tak, żeby wszystko wyglądało na wypadek. Ach, kobieta, stwierdza sceptycznie. Bardzo pan spostrzegawczy, zauważam z przekąsem. Ale on nie wyłapuje sarkazmu. Zna się pani na winach? Mam tylko dyplom z rolnictwa i specjalizację z enologii. Nic wielkiego. Ach, studia, studia, wykrzykuje z nutą wyrzutu. Wina się z książek nie nauczysz. Do tego trzeba podróżować. A ja, pani pozwoli, zwiedziłem cały świat. To ja mógłbym panią uczyć. Chodźmy do piwnicy. Po drodze dalej papla o tym, jaki to z niego ekspert, a ja modlę się do Boga o chwilowe zaćmienie słuchu. Jesteśmy na miejscu, oznajmiam, otwierając ciężkie drzwi z drewna i kutego żelaza. Mruczy Ferdi, wpatrując się w ledwie widoczne w przyćmionym świetle latarni rzędy butelek. I to wszystko? Tu są setki win, odpowiadam skonsternowana. Mamy starannie wyselekcjonowane szczepy i roczniki. Podchodzę do jednego ze stojaków i wyciągam butelkę wartą ponad 1000 euro. To Amarone della Valpolicella. Bardzo trudno zdobyć. Tak samo jak to Barolo Riserva. Dobrze, a gdzie są szampany? Szampany? Co to za kolekcja bez szampana? Przechodzę na drugą stronę piwnicy, zirytowana jego umysłową ciasnotą. Jeśli chodzi o gatunki francuskie, mamy tu kilka wyśmienitych Romane Conti. Wśród białych win hrabia bardzo cenił Chateau d'Yquem z Sauternes. Choć wymienione przeze mnie trunki wprawiłyby w ekstazę każdego konesera, na Ricasoli nie robią najmniejszego wrażenia. Nie macie Dom Pérignon? A co z Krystalem? Mogłabym zrobić mu wykład, ale wolę zagrać strategicznie i spłatać mu figla. Ma pan chęć zakosztować wina ze skrzynki, za którą hrabia zapłacił prawie 500 000 na aukcji Sotheby's? Toczyło nią zaciętą walkę z emirem Arabii Saudyjskiej i ostatecznie zwyciężył. Na wzmiankę o 500 000 i saudyjskim emirze Ferdi wyraźnie się ożywia. Ciekawe. Pan poczeka. Pójdę po nią do naszego kawo. Ferdi niemalże mdleje, słysząc to słowo. Oczywiście nie mamy tu żadnego kawo, ani tym bardziej skrzynki win zakupionych na aukcji. Wchodzę do spiżarni. Wyjmuję karton wina za 60 centów, którego mama używa do gotowania i przelewam przez lejek do jednej z pustych butelek przeznaczonych na moszcz. Wkładam palec w usta i naśladuję dźwięk wydawany przez mocny korek, po czym wracam z otwartą butelką w jednej ręce, w drugiej zaś trzymam korek i udaję, że go wącham. To ta butelka? Pyta w ekstazie. Tak, potwierdzam, odstawiając ją teatralnym gestem na beczkę. To Crétin Cascouli. Z 1868 roku należało do cesarza Napoleona III, a to właśnie jedna z 6 butelek znalezionych w piwnicy Luwru. Widzi pan, jaka zniszczona etykieta? Owszem, etykieta jest zużyta, ale to dlatego, że butelka była 10 razy myta, napełniana, opróżniana i znowu myta. Przechowywana w warunkach idealnej wilgotności. Wino godne królów. Teraz to rozumiem, triumfuje Ferdi, nieświadomy, że właśnie nazwałam go Crétin Cascouli. Upierdliwym kretynem. Ceremonialnie nalewam mu wina do kieliszka. Ma bardzo złożony bukiet, to smak tylko dla wybranych. Ale Ferdi, który już przebiera nóżkami, żeby skosztować trunku, który niegdyś należał do rodziny królewskiej, wyrywa mi kieliszek z ręki. Poda mi to pani. Pozwoli pan, że naleję sobie kapkę, żeby sprawdzić, czy struktura organoleptyczna nie uległa zmianie. Unoszę do ust drugi kieliszek i teatralnie udaję, że delektuję się winem. Czuć leśne nuty jagód, jałowca i sosny. Aromat drzewny, lecz świeży i wonny. Paplam, co mi ślina na język przyniesie. Bukiet wyrazisty, delikatnie półsłodki, z lekkim posmakiem tanin. Gdyby był takim ekspertem, za jakiego się uważa, z miejsca bym nie przejrzał, bo o taninach mówi się raczej w kontekście win czerwonych, a nie białych. Ferdi bierze łyk, potem drugi. Doskonałe, komentuje. Naprawdę czuć jałowiec, jest bardzo aromatyczny, a do tego te taniny są takie mocne. Rzeczywiście, zgadzam się, śmiejąc się w duchu. Co za leszcz. Nad naszymi głowami rozlega się jakiś rumor, więc wracamy na górę. W holu stoją mama, Donatella oraz Gracjana i zawzięcie się kłócą. To wykluczone, oznajmia Donatella z typowym dla siebie chłodem. Nigdy, przenigdy, zarzeka się mama z założonymi rękami. Po moim trupie. Co się tu dzieje, Cicci? Pyta żonę Ferdi. Służba odmawia wkładania mundurków z białym fartuchem, rękawiczkami i czepkiem. Ferdi kręci głową. A to dlaczego? Gotuję, sprzątam, zajmuję się ogrodem. Nie mogę tego robić wyfiokowana jak manekin w witrynie. Co z nas będzie za hrabiostwo bez służących w uniformach? Jęczy Graciella. Cóż, w takim razie będziecie musieli poszukać innego personelu. Donatella w życiu nie zrezygnowałaby ze swoich pereł i kostiumów Chanel. Kłótnie o uniformy przerywa głośne pukanie do drzwi. Donatella, która nie ma zamiaru więcej dyskutować, idzie otworzyć, ignorując groźby Gracjany, że wszystkich pozwalnia. W drzwiach stoi młody mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie, z lekko rozczochranymi rudymi włosami i żywymi niebieskimi oczami. Towarzyszy mu kobieta odziana w identyczną paletę barw, ale o zdecydowanie bardziej afektowanej minie. Dobry wieczór wszystkim. Jego włoski zdradza wieloletni brak praktyki. Przywitanie kieruję do wszystkich, ale mojej uwadze nie uchodzi fakt, że zatrzymuje wzrok na mojej siostrze, która właśnie wyszła z kuchni. Przepraszam, a pan to kto? Pyta Donatella. Rozpoznaje go, zanim zdąży odpowiedzieć. Carletto, wołam.